Cieszę się, że możemy kontynuować rozważania Księgi Joba. I zachęcam, byśmy otworzyli tę księgę właśnie na 18 rozdziale. Otwórzmy Księgę Joba, rozdział 18. Tak słabo widać, ale mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi. To rozważanie zatytułowałem "Tak jest z domem, który nie zna Boga". I jest to tytuł zaczerpnięty z ostatniego wersetu 18 rozdziału Księgi Joba. Gdybyśmy chcieli go przeczytać, to brzmi on następująco. Tak jest z mieszkaniem bezbożnika, tak jest z domem tego, który nie zna Boga. A więc jest to podsumowanie tego, o czym jest mowa w rozdziale 18. A więc głównie w rozdziale 18 Bildad będzie mówił, jaki jest los domu bezbożnika. Przeczytajmy więc pierwszych cztery wersety. Na to odpowiedział Bildad Szuach i rzekł: jak długo będziecie hamowali słowa? Pomyślcie, a potem będziemy rozmawiali. Czemu uważa się nas za bydło? Czemu jesteśmy nieczyści w twoich oczach? Szamoczysz się w gniewie, czy z powodu ciebie ziemia ma być wyludniona, albo skała ma się przesunąć ze swego miejsca? A więc mówił Job, a teraz zaczyna Bildad. I on w tych słowach zwraca się przede wszystkim do Elifaza i do Sofara. A więc tu Job coś mówi, on odwraca się do nich i mówi: słuchajcie, przestańmy w końcu traktować go tak, chodząc wokół niego na paluszkach. Chyba musi w końcu usłyszeć, w jakim jest stanie i w końcu może do niego to dotrze, że nie my tu jesteśmy w potrzebie czy w problemie, ale on. Dosyć obrażania Jobie, kto tu jest winny i kto tutaj potrzebuje pomocy, prawda? I werset trzeci widzimy, co zabolało Bildada. Czemu uważasz nas za bydło? Czemu jesteśmy nieczyści w twoich oczach? I oczywiście jest to nawiązanie do słów z Księgi Joba z 12 rozdziału, jak cofniemy się, wersety od 5 do 9, to tak narastało w Bildadzie, gdy usłyszał te słowa, a czytamy tam, co mówił Job. Nieszczęście zasługuje na pogardę, tak myśli szczęśliwy, a na cios zasługują ci, których noga już się chwieje. Spokojne są namioty łupieżców, bezpiecznie żyją ci, co drażnią Boga, którzy Boga umieścili w swojej pięści. Naprawdę, pytaj bydła, a nauczy cię, ptactwa niebieskiego, a powie ci, albo zwierząt polnych, one pouczą cię, i ryb morskich, a one odpowiedzą ci, kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana. A więc Bildad mówi: no tak, a więc jesteśmy głupsi niż bydło. Ono potrafi to zrozumieć, a my nie, tak? Jest oburzony faktem, że Job zrobił z nich łupieżców, dlatego że im się teraz żyje dobrze, jak zobaczymy tam w całym tym rozdziale, i oni się powinni czuć właśnie źle, ponieważ jemu dzieje się źle, tak? I to jest zarzut właśnie Bildada, który on kieruje teraz do Joba. I niewątpliwie jest to w jego oczach szczytem arogancji. Siedzisz, Jobie, przed nami w marnych łachach, drapiesz się po ciele skorupą, po tych wszystkich strupach, po tych ranach, toczony przez chorobę i chcesz powiedzieć, że to my jesteśmy ci źli, a ty jesteś dobry? Prawda? To jest to oburzenie w Bildadzie. Ty jesteś winny. Oprzytomnij, chłopie, zobacz, ty jesteś winny. My tu jesteśmy zdrowi, my jesteśmy bogaci, zamożni, mądrzy. Ty się dochrapałeś, nie my, prawda? I to jest to wszystko, co znajduje się w tych pierwszych czterech wersetach. I oczywiście szczytowy jest ten werset czwarty, gdzie Job mówi: szamoczysz się w gniewie, czy z powodu ciebie ziemia ma być wyludniona, albo skała ma się przesunąć ze swego miejsca? Jobie, zamiast iść w zaparte, Zamiast oczekiwać, że wszyscy zmienią, nie wiem, swoje zdanie, to ty powinieneś w końcu pokutować i się nawrócić, tak? On ma to na myśli. Zamiast oczekiwać, że Bóg zmieni prawa, które zaprowadził we wszechświecie, to ty powinieneś pokutować. Są pewne prawa, które są niczym skały. Od wieków na wieki w tym samym miejscu Bóg je ustanowił. A takie na przykład jak właśnie rozmnażajcie się, zaludniajcie, czyńcie tę ziemię sobie poddaną, tak? A ty swoim uporze, nie chcąc przyznać się do swojej winy, mówisz, Boże, zmień pewne zasady, bo ja tu jestem niewinny. W tych słowach właśnie o to chodzi, tak? Czyli przestań kazać Bogu przesuwać się, skoro to ty powinieneś się ugiąć i pokutować. A więc bardzo jednoznacznie, Bildad poprzednio mówił tak spokojnie i nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, on nawet obiecywał Jobowi poprawę, że jeżeli się pamięta, to będzie wszystko dobrze, a tutaj już nie. Tutaj już zaczyna mówić do niego, wieszczyć mu koniec, zły koniec, zobaczmy. A jednak światło bezbożnego gaśnie, nie świeci się płomień jego ogniska. Światło w jego namiocie przyćmiewa się, a lampa jego gaśnie nad nim. Jego mocne kroki stają się chwiejne, a jego plan prowadzi do zguby. Jego własne nogi wpędzają go w sieć i chodzi między sidłami. Potrzask chwyta go za pięte, mocno trzymają go pułapki. Powróz na niego ukryty jest na ziemi, a sidło nań na ścieżce. Dokoła strachy go trwożą, ścigają na każdym kroku. Czyha nań zguba, nieszczęście jest w pogotowiu u jego boku. Choroba zżera jego skórę, śmiertelna choroba zżera jego członki. I mowa Bildada skupia się na tym, jaki jest los nie tylko bezbożnego, ale jego domu. To jest coś więcej niż mówiono wcześniej. Mówiono wcześniej, jaki jest los bezbożnego, ale dzisiaj jest mowa, że jest to los bezbożnego i jego domu, jego bliskich, tych, którzy mają z nim coś wspólnego. I bezbożny nie jest tu rozumiany, jeszcze raz mówimy, jako ktoś, kto w ogóle nie zna Boga, tylko jako ktoś, kto nie żyje z Bogiem na co dzień. To może być człowiek, który został nawet wychowany w jakimś takim klimacie Pisma Świętego, ale i tak na co dzień nie żyje z Bogiem. A Biblia takiego człowieka nazywa bezbożnym, czyli bez Boga na co dzień, bez Boga w swoim życiu. Los ten przedstawiony jest za pomocą ilustracji siedliska ludzkiego. Tam widzimy, jest obóz, płonie ognisko, piękny ogień. To jest dom pobożnego człowieka. Ale tutaj jakie jest ognisko? Gaśnie, ledwo się tli, przygasa. A lampa w namiocie jaka jest? Również gaśnie, ten płomień chybocze. Lada chwila może po prostu być zdmuchnięty i zapadnie ciemność. Dotychczas mocno i pewnie stąpający przez życie zaczyna słabnąć, wahać się, błądzić, potykać się, popełniać błędy. Jego życie to prawie same błędy, mówi Bildad. Jego własny plan prowadzi go do zguby. Jego własne nogi wpędzają go w sieć, w sidła. Jego życie to ustawiczne kluczenie między sidłami. Wszedł w jakąś taką przestrzeń, że same pułapki. I gdziekolwiek nie stawia kroku, to musi uważać, żeby za chwilę coś się nie zacisnęło na jego nodze i nie porwało go do góry, albo aby nie wpadł przypadkiem w jakąś pułapkę. Nie udaje mu się ominąć ich wszystkich. Wpada w nie. Trudno mu się wyrwać z tych pułapek. Trudno mu się wydostać, wrócić do normalnego życia. Żyje w ustawicznym lęku. To wszystko w tych słowach tutaj od 5 do 13. A na zewnątrz czyhają dwie przyjaciółki. Zguba i jeszcze bliższa nieszczęście. U jego boku. Gotowe, żeby tylko po prostu podać mu rękę, kiedy się potknie. Nieszczęście, prawda? A więc taki niezwykle wymowny i naprawdę przygnębiający obraz człowieka bezbożnego. I na koniec jeszcze czytamy, że na zewnątrz czyha właśnie zguba, nieszczęście i zżera go śmiertelna choroba. I tutaj jakby możemy powiedzieć, że kończy się ten opis. Dokoła i w życiu bezbożnego i jego domu robi się coraz ciemniej. I ten ogień jakby zaczyna w końcu przygasać, aż zgaśnie. I słuchajcie, nie ma wątpliwości, Job, Bildad już to nie udaje. On mówi o Jobie. Czemu? Mówi o tej chorobie, która zżera jego skórę. On po prostu już mówi wprost. To ty jesteś Jobie, to jest twój los. I zaraz ci powiem, co na końcu cię czeka. I to są właśnie te kolejne wersety od 14. Tu, nie, tu, 14 do 21. Wyrwany ze swego namiotu, w którym czuł się bezpieczny, zostaje zapędzony do króla strachów. W jego namiocie osiada obcy, sypie siarką na jego siedzibę. Od dołu usychają jego korzenie, a od góry więdną jego gałęzie. Pamięć o nim ginie na ziemi, a jego imię znika z kraju. Wyrzucają go ze światła do ciemności i wypędzają go z okręgu ziemi. W jego rodzinie pozostaje ani potomek, ani żadna latorośl, ani nikt w miejscu jego pobytu. Dniem jego sądu są przerażeni mieszkańcy zachodu, a ludzie wschodu ogarnięci zgrozą. Tak to jest z mieszkaniem bezbożnika, tak jest z domem tego, który nie zna Boga. Rzadko się mówi takie słowa wprost, prawda? Z reguły, jak spotykamy bezbożnika, to mówimy, Bóg cię kocha. Może za mało mówimy takich słów. Bo taka jest prawda. Że Bóg mnie kocha, to dobrze. Ale czy wiesz, człowieku, jaki będzie twój los, jaki jest twój los? Bo to jest los człowieka bezbożnego. Jobie, z powodu swojego uporu zostaniesz w końcu wyrwany ze swego namiotu i zapędzony do króla strachów. To jest taki obraz śmierci po prostu. Jobie, umrzesz w końcu. Trwasz w uporze, więc umrzesz. A więc już mu Bildad tak zapowiada, co mu się stanie. Za pomocą właśnie tej ilustracji Bildad mu jakby odbiera resztę nadziei, tak? Lub myśli, że mu odbierze resztę nadziei. Taki będzie twój koniec. Sąd Boży, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te słowa, jest jak wysypywanie siarki na ziemię. A co to była za praktyka, powiedzcie? Czy wiemy? Sypanie siarki na ziemię. Otóż chodziło o to, żeby tę ziemię uczynić nieurodzajną. Ona po prostu już nie nadawała do życia, tam po prostu nic nie było w stanie żyć i właśnie obraz tej rośliny, być może drzewa, najlepiej oddaje efekt właśnie tego, jak ziemia jest posypana siarką. Usychają korzenie, usychają gałęzie. Życie to, które widać, zamiera i to pod ziemią również zamiera. To nie jest ziemia, by żyć. To jest ziemia, w której wszystko umiera. Żadna roślina nie przetrwa. Usycha wszystko, co żyje w tej ziemi. I to jest taki obraz. W jego rodzie nie ostanie się żaden potomek, ani nikt inny, kto żyje z nim. Bardzo ostre słowa. Bardzo ostre słowa. I nikt z patrzących z boku nie ma wątpliwości, że to jest sąd Boży, mówi Bildad. Tak? I wiecie, mamy taki dylemat. Bo z jednej strony to jest absolutnie prawda, a z drugiej strony nie. To mamy taki w Księdze Joba takie dylematy. A czemu? No bo również namioty bezbożnych stoją spokojnie. Do dnia sądu. Do dnia sądu. A że kiedyś przyjdzie sąd i wszyscy będą osądzeni i że Bóg odda każdemu według sprawiedliwości, to nie ma dwóch zdań. Ale zanim przejdziemy właśnie, skierujemy słowa do bezbożnego, chciałbym powiedzieć coś na temat pobożnego, który przychodzi doświadczenie. Bo sprawiedliwy również może Podobnie jak Hiob, doświadcza się niewyobrażalnego cierpienia. Może się nic w jego życiu nie zmieniać i ludzie, którzy patrzą z boku, mówiliśmy, mogą podejrzewać o co? Wkręciłeś się w coś, człowieku. Tak? Pamiętam, kiedyś mój przyjaciel przyjechał na pewną konferencję, a po drodze miał wypadek. Od razu poszła taka plotka, że Bóg go ukarał. Taki po prostu bezpośredni skrót myślowy. Ludzie mają bardzo szybko, prawda? Sprawiedliwy może podobnie jak Hiob doświadczać niewyobrażalnego cierpienia, lecz jeżeli w tym doświadczeniu faktycznie okaże się sprawiedliwy, to jest bardzo ważne, Bóg go podźwignie. Bo wiecie, czasami się okazuje, że my uważamy, że jesteśmy sprawiedliwi, że wierzymy, że ufamy Bogu, ale gdy przyciąga się doświadczenie gdzieś tam z głębokiego dna, podnosi się pretensja do Boga, gniew na Boga, zarzuty wobec Boga i do wszystkich wokoło. Świadomie powiedziałem, jeżeli w tym doświadczeniu człowiek okaże się sprawiedliwym, Bóg go podniesie. Drodzy bracia, siostry, gdy ktoś z naszych bliskich w Chrystusie doświadcza niewyobrażalnego cierpienia lub przeciwności, nie sądźmy go. Nie dopatrujmy się w tym Bożego palca i gniewu. Tylko Księga Joba mówi, módlmy się z nim. Podnośmy go. Zachęcajmy, by trwał w Panu. Zachęcajmy i módlmy się o niego. Okazujmy współczucie. Nieśmy pomoc, pocieszenie, zachętę, bo to może być Job w swoim doświadczeniu. Z drugiej strony, kiedy przechodzimy tego rodzaju doświadczenie, my powinniśmy być gotowi naprawdę sprawdzić nasze serce i zadać Bogu pytanie w modlitwie: Boże, co chcesz mi powiedzieć? Czego chcesz mnie nauczyć? Na co chcesz mi wskazać? Pokaż mi to, Boże. Nie chcę, aby we mnie było choćby cokolwiek, co by się sprzeciwiało Tobie. Dobry jesteś, Boże. Łaska Twoja trwa na wieki. Ufam Ci. Chcę wiedzieć, czego mnie uczysz. Nigdy nie wolno nam poddawać się zwątpieniu. Wszystko, co Bóg robi w życiu człowieka wierzącego, jest ku jego dobru, ku życiu, nie ku śmierci. To jest bardzo ważne. Nie buntuj się przeciwko Bogu. Jeżeli już, to przeciwko diabłu, ale nie przeciwko Bogu. Bóg nie ma ukrytych, pamiętacie, co Job mówi? Ale miałeś od zawsze ukryte zamiary. Bóg nie ma ukrytych zamiarów. On powiedział, że wszystko, co robi, robi dla naszego dobra. Może chce nas złamać. Może widzi, że niszczy nas od środka, na przykład żółć, tak? Nienawiść, nieprzebaczenie. On chce złamać człowieka po co? Żeby go zniszczyć? Nie. Żeby żółć wylała się na zewnątrz. Żeby go oczyścić. Żeby żył, żeby się nie męczył. A kto chciałby pozwolić sobie przeciąć jakiegoś wrzoda na ręku? Będzie uciekał, dostanie gorączki, jeszcze prawie zejdzie i może nieprzytomnego dopiero pozwolą, żeby rozkroić mu ropniaka. A Bóg łamie człowieka nie po to, żeby go zniszczyć, ale żeby oczyścić i przyprowadzić go po prostu do życia. Oddaj Bogu chwałę ze swojego doświadczenia. A jeżeli wątpisz, to zacznij się modlić: Boże, pomóż mi zaufać. Złóż w Jego dłonie swoje życie, może na nowo. Jeżeli się okazuje, że jest doświadczenie i w Tobie jest ból, nie wiem, zarzuty wobec Boga, zatrzymaj się, zobacz. To z miłości Bóg uczynił, bo tego nie powinno być w Tobie. A jednak to doświadczenie znalazło to gdzieś tam na samym dnie. Ostatnio zdenerwowałem się, że mój samochód jest wodoszczelny. Nabiera wody i nie chce wypuścić. Zupełnie jak niektóre łodzie podwodne. I myślę sobie, o co tutaj chodzi? Rozebrałem pół samochodu, szukam, którędy ta woda cieknie. Robimy test na wodę, lejemy po dachu. Jest. Uszczelka przepuszczała, a ja pół samochodu rozebrałem. Wiecie, czasami jesteśmy tacy przekonani co do naszej jakości, naszej wiary, ale jeżeli znajdziesz wodę w kole zapasowym, to znaczy, że po prostu coś przepuszcza. I trzeba znaleźć co. I nie ma co kogokolwiek obwiniać dookoła, tylko po prostu powiedzieć: Boże, daj mi to znaleźć, daj mi to zrozumieć, daj mi to naprawić, bo nie chcę, aby diabeł znalazł jakąkolwiek drogę do mnie i miał do mnie przystęp. A więc doświadczenia czasami obnażają brutalną prawdę na temat naszej wiary. Więc jeżeli zostało coś w tobie odnalezione, to znowu nie popadaj w zniechęcenie, podziękuj Bogu. Dziękuję Ci, Boże, to ku życiu zrobiłeś, nie ku śmierci. Abym mógł przyjąć wszystko to, co masz dla mnie. Bóg Cię kocha. Bóg kocha swoje dzieci. Być może postanowił Cię złamać, aby Cię oczyścić. Bo ten grzech, gdzieś tam ukryty, na samym dnie, gdzieś głęboko, nawet sam go nie widziałeś, byłeś pewien, że już go tam nie ma, zabierał pełnię błogosławieństwa w Twoim życiu. Albo mógł spowodować pęknięcie w najmniej oczekiwanym momencie. Bóg nie chce tego. Zawsze bądź dobrej myśli. Jezus jest dawcą życia. On nie jest zabójcą, nie jest oskarżycielem, nie jest kłamcą. On wstawia się za Tobą, walczy o Ciebie, jest Twoim Zbawicielem i Wodzem, oddał za Ciebie życie. Miałby Cię zgubić. I na koniec spójrz, jaki koniec zgotował Bogu Job, Jobowi Bóg. Jaki koniec? Zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu. Ale jest również tutaj miejsce na przesłanie dla ludzi bezbożnych. Jeszcze raz mówię, to mogą być ludzie chodzący do kościoła, nie mający na co dzień bliskiej relacji z Bogiem. Jaki jest los człowieka bezbożnego, który na co dzień żyje z dala od Boga? I czytamy, dotyczy to zarówno tych ze wschodu, jak i tych z zachodu. A inne tłumaczenie mówi tych z młodszego pokolenia i tych ze starszego pokolenia. Dotyczy wszystkich bezbożnych. Jego światło z czasem gaśnie i wypala się, a inny tekst mówi w połowie dni. Jego kroki na początku pewne stają się coraz bardziej chwiejne. Nikt go nie zwalcza, jego własny plan prowadzi go do zguby, jest tutaj powiedziane. Ale później jest powiedziane, jego droga jest pełna pułapek ukrytych, zastawionych na niego. Czyha na niego zguba, a pod rękę idzie nieszczęście. Wpada w to i trudno jest mu się oswobodzić. I w końcu choroba zżera jego członki. Jakkolwiek jest to rozumiane. Dlaczego? Jest jedna odpowiedź. Bo nie ma Zbawiciela. Bo żyje na co dzień bez Boga. Bo tylko Bóg jest gwarancją życia w obfitości. I w Jego namiocie nigdy światło nie gaśnie, a Jego ziemia nigdy nie jest posypana siarką. Jezus powiedział: Ja jestem krzewem, a wy jesteście latoroślami. Chcę, żebyście obfitowali dzięki mojemu życiu. Człowiek, każdy jeden, potrzebuje Zbawiciela, wodza, który by go poprowadził. Porusza mnie ten obraz, że Bóg idzie przed nami i za nami. Bóg idzie i rozbraja wszystkie te pułapki. Bóg pomaga nam wyjść po tym, jak wpadniemy w pułapkę. ile by nam samym to zajęło, gdybyśmy mieli się oswobadzać. On podaje nam rękę i nas wyciąga. Taki jest los bezbożnego jego domu. Ale to nie wszystko. Dzień sądu Bożego uczyni ostateczną różnicę. Czytamy, kiedy nadejdzie, bezbożny zostanie na wieki usunięty ze światła do ciemności. W Ewangeliach czytamy do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wyrzucony z okręgu ziemi, bo kiedy Pan będzie chciał mieszkać ze swoimi, pośród nich nie będzie już bezbożnych i nieprawych ludzi. Jego ziemia będzie ziemią osoloną siarką, mówi Biblia, jeziorem, ogniem i siarką płonącym. Nie będzie to ziemia owocowania, lecz wiecznego umierania, wiecznej śmierci, wiecznej męki. Taki jest los bezbożnego. I dlatego Bóg daje to przesłanie, by to nie był twój los. A rozlegało się takie wezwanie, ratuj się z tego grzesznego pokolenia. Ratuj siebie i swój dom. To trzeba przyjść do Boga i wołać w modlitwie. Wołać o ratunek, wołać o zbawienie. Przestać się z Nim targować, wyznać swoje grzechy, powiedzieć, wziąć pismo, zacząć je czytać, modlić się o zrozumienie, o stosowanie, być Mu posłusznym. Bóg ułoży ludzkie życie. Po to dał swoje pismo. Wzywa nas do bliskiej relacji ze sobą, abyśmy obfitowali. Taki jest los domu bezbożnego. To nie powinien być nasz los. To nie może być nasz los. Ale też nie powinien być los tych, których znasz, którzy tą drogą podążają. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Nie chce, aby ktokolwiek zginął. On piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, dla żadnego człowieka. I straszne jest to, że ludzie wybierają taką wieczność i takie życie. A Jezus mówi, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nawet nie szukali. Tam, gdzie jesteś, wzywaj Boga. Proś Go o zbawienie. Skoro On daje się znaleźć tym, którzy Go nie szukają, da znaleźć się i Tobie, tylko przestań się kłócić z Bogiem. I zaufaj Mu. Amen.